Była druga połowa 1940 roku. Po podboju części Skandynawii oraz Francji, Hitler rozpoczął bitwę o Anglię. Wojna z Brytyjczykami przedłużała się, a III Rzesza poniosła pierwsze niepowodzenia. Nie będziemy mówić jednak o konflikcie niemiecko-brytyjskim, lecz o incydentalnym i kuriozalnym zjawisku. To podjęta przez Niemców próba stworzenia brytyjskich oddziałów wojskowych walczących u boku III Rzeszy. O kulisach tego planu, jego realizacji i skutkach dowiecie się w dzisiejszym materiale. W początkowej fazie wojny do niemieckiego wojska nie werbowano obcokrajowców, ale wraz ze zmianą sytuacji na froncie zaczęło się to zmieniać. Gdy wojna nie szła po myśli Hitlera, naziści poszukiwali żołnierzy spoza Rzeszy. Oczywiście jednostki SS z takich krajów jak Dania, Norwegia czy Finlandia Niemcy tworzyli bardzo chętnie, ale pewien intrygujący plan w głowach nazistów zrodził się też w stosunku do Wielkiej Brytanii. Podczas bitwy o Anglię wielu Niemców trafiło do angielskiej niewoli, ale było też odwrotnie. Anglicy trafiali w ręce nazistów. Wówczas w głowie szefa SS, Heinricha Himmlera, zrodził się pomysł, by utworzyć z brytyjskich jeńców jednostkę walczącą u boku Niemiec. Pomysł ten podsunął Himmlerowi najprawdopodobniej niejaki John Amery. Amery był młodym brytyjskim faszystą, który optował za sojuszem Anglii z III Rzeszą. Co ciekawe, John był synem Leo Amery'ego, konserwatywnego polityka i ministra w rządzie Winstona Churchilla. Drugi syn ministra, Julian, w przeciwieństwie do brata, pójdzie w ślady ojca. Ciekawy jest raport o stanie zdrowia psychicznego Johna, dotyczący czasów, gdy uczęszczał do szkoły Harrow w Londynie. W jego treści Amery jawi się jako niezdyscyplinowany chłopak, lubiący odwiedzać nocne kluby. Łatwo wpadał w szał, był wulgarny i miał słabość do alkoholu i kradzieży. Już jako 15-latek złapał syfilis. Nauczyciele mieli przypisywać mu cechę ulegania, jak to określali, głupocie moralnej, cokolwiek miało to znaczyć. Choć niektórzy uważali go za osobę życzliwą, to ze względu na swoje zachowania trafił w końcu na obserwację psychiatryczną do doktora Maurisa Wrighta, który miał potem stwierdzić, że Amery nie do końca rozróżnia dobro od zła. Ponieważ w szkole sobie nie radził, rodzina zadbała, by pobierał nauki prywatnie. Jeden z jego korepetytorów wspominał później. Był jedną kompletną wadą. Miał powierzchowny urok, ale brakowało mu uczuć. Był przyzwyczajony do dziwnych rzeczy, takich jak upieranie się przy wspinaczce na Jungfrau w kapciach. Narzekał, że jego ojciec był głupcem, który cechuje się zbyt małym poziomem nieuczciwości i przez to nie zarabia pieniędzy na swojej pozycji. Być może gdyby nie jego przekonania polityczne, Amery zostałby pospolitym przestępcą lub po prostu utrapieniem rodziny. W sumie to ta druga opcja mu się udała. W drugiej połowie lat 30. Amery miał coraz bardziej klarowny światopogląd. Postanowił ze słów przejść do czynów. Odbył nawet kilka podróży po Europie w celu nawiązania kontaktów z organizacjami faszystowskimi oraz nazistowskimi. Odwiedzał w tym celu Austrię, Niemcy oraz oczywiście Włochy, a nawet Czechosłowację. Zaangażował się też w dostawy broni dla walczących u boku generała Franco Hiszpanów podczas wojny domowej, co zresztą docenili frankiści, odznaczając Anglika orderem za bohaterstwo. W Hiszpanii poznał jednego ze swoich najbliższych współpracowników, lidera faszystowskiej francuskiej partii ludowej, Jacques Doriot. W 1940 roku John przebywał we Francji. Tam wkrótce zastała go okupacja tego kraju przez Niemców, ale nie to bolało Amery'ego najbardziej, ale fakt, że jego rodzina stanęła po stronie znienawidzonego Churchilla, który w imieniu Wielkiej Brytanii optował za wojną z III Rzeszą. Amery nie mógł się z tym pogodzić. Jeszcze bardziej nieprawdopodobne było dla niego, że Wielka Brytania weszła w sojusz ze śmiertelnym wrogiem, ze Związkiem Sowieckim. Wspominał później ten czas podczas przesłuchania w 1945 roku. Było dla mnie wielkim szokiem, gdy dowiedziałem się, że Anglia i sowiecka Rosja stały się sojusznikami. Byłem tak bardzo zszokowany, że pomyślałem, iż osoby odpowiedzialne w Londynie działają w sposób, który nie jest już zgodny z brytyjskimi interesami imperialnymi. Amery nie był jedynym faszystowskim politykiem z Londynu. Pod tym względem o wiele większą rozpoznawalność miał Oswald Mosley, lider brytyjskiej Unii Faszystowskiej. Ale różnica polegała na tym, że w 1940 roku Oswald i jego kompanii zostali aresztowani przez władze rządowe, a Amery przebywał na terenach kontrolowanych przez Niemców i w zasadzie mógł cieszyć się nie tylko wolnością, ale również przychylnością okupanta. W 1941 roku wpadł na pomysł sformowania oddziału złożonego z Brytyjczyków, ale walczącego dla Niemiec. Inspiracją dla pomysłów Johna były stworzone na krótko po rozpoczęciu operacji Barbarossa francuskie legiony antybolszewickie. Rozpoczął więc pierwsze poszukiwania ochotników, ale efekt był mizerny. Spośród jeńców zgłosiło się zaledwie 4 ochotników, z czego w ostateczności został tylko 1. I pomysł upadł równie szybko, jak się pojawił. Amery porzucił na razie pomysł formowania brytyjskiego legionu i skupił się na propagandzie. Niemcy nie mogli go tak po prostu zlekceważyć, dlatego zaproponowali mu wygłaszanie radiowych audycji w języku angielskim o charakterze ściśle propagandowym. Ich celem było pozyskanie Wielkiej Brytanii dla III Rzeszy. Amery nie był jedynym Brytyjczykiem zwerbowanym przez Niemców do tego celu. Podobne audycje w hitlerowskim radio wygłaszał też Lord William Joyce, były działacz brytyjskiej Unii Faszystowskiej, którego angielscy dziennikarze określali mianem Lorda Ho-Ho, czyli po prostu w luźnym tłumaczeniu na język polski Lordem Szczekaczem. Według ustaleń publicystki Mary Kenny, audycji Joyce'a mogło słuchać nawet 30% Anglików, niekoniecznie dlatego, że go popierali, ale ze zwykłej ciekawości. Audycje Amery'ego cieszyły się zapewne mniejszą popularnością, ale w zasadzie obaj proniemieccy politycy mówili o tym samym. Krytykowali i atakowali Churchilla, optowali za przyłączeniem się do Niemiec oraz zajadle uderzali w Żydów i komunistów. W jednej z audycji z listopada 1942 roku John Amery mówił: słuchacze będą się zastanawiać, co dziś wieczorem robi Anglik w niemieckim radio. Możecie sobie wyobrazić, że przed podjęciem tego kroku miałem nadzieję, że zgłosi się ktoś bardziej wykwalifikowany ode mnie. Na świecie jest wystarczająco dużo miejsca dla Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wasi przywódcy mówią, że Niemcy dążą do dominacji nad światem. Czy kiedykolwiek przyszło wam do głowy, że to tylko kolejny trik tej od dawna planowanej strategii żydowskiej propagandy, mającej zniweczyć dominującą pozycję Niemiec na kontynencie, do czego są przecież uprawnione? Jakkolwiek fantastycznie to może brzmieć, armia niemiecka jest w tej chwili jedyną rzeczą, która stoi między komunizmem a wami, jedyną ochroną, jaka istnieje dla własności prywatnej. Gdyby ten wał się zawalił, wasze swobody staną się mglistą pamiątką po szczęśliwej przeszłości. Do spraw brytyjskich sił walczących dla Rzeszy wrócono już całkiem na poważnie na przełomie 1942 i 1943 roku. Niemcy na froncie wschodnim zaczęli ponosić coraz więcej porażek. Wojna powoli obracała się na ich niekorzyść. Naziści musieli złagodzić swoje spaczone kryteria rasowe, by zacząć wcielać do SS ludzi, których wcale nie traktowali jako równych sobie. Do sił Waffen-SS zaczęto werbować już nie tylko ochotników z państw o profilu germańskim, ale też na przykład Łotyszy, Ukraińców, Rosjan, a pod koniec wojny nawet Hindusów. Stworzenie legionu złożonego z Brytyjczyków było dla Niemców bardzo istotne, ale też niesamowicie trudne. Jeńcy nie garnęli się do służby dla Hitlera, narażając się przy tym na zdradę ojczyzny. Ale Niemcy oraz Amery zaryzykowali. Za pomocą odpowiedniej propagandy ogłoszono ponowny werbunek brytyjskich ochotników. Jeńców przekonywano na rozmaite sposoby. Obiecano pieniądze, większą swobodę, lepsze warunki przebywania oraz dostęp do prostytutek. Wpajano im przy tym, że to nie Niemcy są prawdziwymi wrogami korony, a Sowieci. Pomysł werbunku spodobał się też Hitlerowi. Dostrzegano przy tym bardzo ważny element propagandowy. Pojawiła się już nawet nazwa jednostki – Legion Świętego Jerzego. Ale pomimo intensywnych działań brytyjskich jeńców chętnych do walki u boku nazistów, zgłosiło się niewielu. Dane liczbowe w różnych publikacjach są sprzeczne, ale oscylują one wokół 50 osób. Niektóre mówią o 39 ochotnikach, którzy przewinęli się przez jednostkę. Zdarzało się, że jeńcy zgłaszali się, a potem po krótkim czasie rezygnowali, chcąc wrócić do swoich obozów. Wśród ochotników byli nie tylko Anglicy, ale i pojedynczy obywatele Kanady, Australii, Afryki Południowej czy Nowej Zelandii. Wartość bojowa grupy była jednak znikoma. Pomimo, że nie nadawała się nawet do celów propagandowych, to jednostka ta w końcu powstała, ale zmieniono jej nazwę na BFC, czyli British Free Corps, Wolny Korpus Brytyjski. Wszyscy ochotnicy złożyli przysięgę o następującej treści. Ja, poddany korony brytyjskiej, uważam, że moim obowiązkiem jest służyć Europie w walce z komunizmem i w tym celu wstępuję w szeregi British Free Corps. Dla ochotników przygotowano mundury, zaopatrzone w symbolikę opartą na brytyjskich tradycjach. Zamiast znaków runicznych SS na kołnierzu widniały 3 złote lwy. Na rękawach znajdowała się brytyjska flaga oraz napis w języku angielskim – British Free Corps. Dowódcą tej niewielkiej grupy został Johannes Rogenfeld, oficer z dywizji Waffen-SS Viking i w zasadzie jedyny znający język angielski dowódca, który był wtedy pod ręką. Jednostka służyła głównie celom propagandowym, choć Niemcy z pewnością nie chwalili się jej liczebnością. Sam fakt powołania brytyjskiej jednostki pod względem propagandowym musiał na razie wystarczyć. Nie planowano brytyjskich żołnierzy wysyłać na front, przynajmniej na razie. Tragiczna sytuacja Niemców w końcowej fazie wojny zmuszała jednak do wykorzystania wszelkich rezerw ludzkich. Dlatego dla członków korpusu przeprowadzono kilka intensywnych szkoleń saperskich w Dreźnie na przełomie 1944 i 1945 roku. Pech chciał, że podczas pobytu brytyjskich SS-manów w tym mieście doszło do intensywnych dwudniowych nalotów alianckich. Paru ochotników nie wytrzymało tego nerwowo i przy nadarzającej się okazji zdezerterowało. Na resztę Brytyjczyków Niemcy spoglądali czujnym okiem, nie do końca wiedząc, czego się po nich spodziewać. Był już luty 1945 roku. Ponieważ wojna przybierała tragiczny dla Niemców obrót, postanowiono część brytyjskich żołnierzy wysłać na front do walki o Berlin. Służyli oni w 11. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Nordland. Ledwo pierwsi Brytyjczycy pojawili się na froncie, a już zostali wycofani z pola walki na wniosek Felixa Steinera. Ulokowano ich na zapleczu frontu, gdzie doczekali końca wojny. Dalsze losy brytyjskich ochotników były różne. Anglikom udało się stworzyć wykaz członków korpusu, a w internecie możecie znaleźć ich krótkie biogramy. Niektórzy ochotnicy trafili od razu w ręce aliantów, inni, jak na przykład znany z tej fotografii, zaledwie 20-letni Kenneth Barry, marynarz, który dostał się do niewoli w 1940 roku, gdy wojna dobiegała końca, trafił najpierw w ręce Armii Czerwonej, twierdząc, że jest brytyjskim jeńcem. Sowieci przekazali go Amerykanom, a ci z kolei Anglikom. Po wojnie stanął przed sądem, gdzie oskarżano go o czynne udzielanie pomocy wrogowi poprzez członkostwo w BFC. Ostatecznie podczas procesu uznano, że Barry dał się ponieść młodzieńczej fantazji i za zdradę skazano go na 9 miesięcy ciężkich robót. Inny z członków korpusu, Eric Pleasence, ze względu na swoje barwne życie doczekał się nawet wydanej biografii. Podczas kolaboracji nieobce były mu skandale obyczajowe oraz bokserskie pojedynki z oficerami SS. Po wojnie trafił do sowieckiego gułagu. Do Anglii wrócił w 1952 roku, ale brytyjskie władze uznały, że już swoje wycierpiał i zostawiły go w spokoju. Procesy wobec zdrajców odbywały się nie tylko w Anglii, ale również w RPA czy Nowej Zelandii. Wyroki były podobne, ciężkie roboty lub kilkuletnie więzienia. Takiego farta nie mieli jednak ci, którzy byli inicjatorami współpracy z Niemcami i tworzenia sił brytyjskich walczących u boku Rzeszy. Osławionego lorda Howe Howe, Williama Joyce'a, brytyjski sąd skazał na śmierć za zdradę, ale co stało się z Johnem Amerym, pomysłodawcą stworzenia brytyjskich korpusów? Najpierw schwytali go włoscy partyzanci w Mediolanie, przekazali go Brytyjczykom, a ci rozpoczęli proces za zdradę. Początkowo rodzina Amery'ego, ojciec, wpływowy polityk Leo oraz brat Julian robili co mogli, by doszło do uniewinnienia Johna. Ale ten jednak przyznał się do wszystkiego, chociaż dodawał, że tak naprawdę walczył nie z koroną brytyjską, a z Sowietami. Wyrok mógł być tylko jeden – kara śmierci przez powieszenie. Egzekucję w grudniu 1945 roku wykonał najsłynniejszy kat dwudziestowiecznej Europy – Albert Pierpoint. Do historii przeszły krótkie słowa, które John Amery, wchodząc na szubienicę, powiedział do kata. Dzień dobry, zawsze chciałem pana poznać, ale oczywiście nie w takich okolicznościach. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Dzięki za wsparcie przez Patronite oraz wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się i do zobaczenia.